Chwała Panu Bogu. Cieszę się, że jestem znowu z Wami. Niedawno byłem, ale Pan Bóg tak sprawił. Byłem zaproszony razem z żoną na wesele, żeby służyć przy weselu gdzieś tu w rejonach Wałbrzycha i żona mówi, może byśmy zaraz, jak już tak będziemy niedaleko, to pojechali do Istebny, ile tam masz tego urlopu? No, okazało się, że jeszcze go tyle mam, że mogę wziąć sobie te 4 dni. I w niedzielę, sobotę, niedzielę byliśmy na weselu, a w poniedziałek przyjechaliśmy tutaj. Do piątku tylko i wiemy, że to nabożeństwo jest o środę i wiedzieliśmy, że będziemy tutaj, a brat zadzwonił akurat w tym czasie, tak nie wiem, kto go tam to mu podpowiedział, to mi zawsze tak się jakoś dobrze złoży. Ja mam takie wyczucie. I dziękuję Bogu za to, że możemy mówić o Bogu, rozmyślać, przybliżać się do Boga. Że jesteśmy postawieni w światłości, mamy nadzieję życia wiecznego. Kiedy tak, ja nie znam może tych osób, rodzin na pewno, czy problemów, ale widzicie, jeden odszedł, ktoś odszedł, jeszcze ktoś odszedł do Pana. I tak pomyślałem, to jest przecież normalne, że my odchodzimy. Prędzej czy później to nie jest takie już ważne. To nie jest najważniejsze. Może i ważne, oczywiście, lepiej później. Ale to nie jest najważniejsze. Jest normalne, że my odchodzimy. Normalne, że życie przemija. Normalne. Świat się nie może z tym pogodzić. Mówi, co za bezsens. Po co człowiek się rodzi? Żeby później umrzeć. Żeby przejść takie i takie utrapienia, żeby przejść taką drogę cierpień. Bo nie mają szczęścia, bo skąd mają mieć szczęście? No skąd mają mieć szczęście, jak nie są z Bogiem? I mówią, po co się człowiek rodzi? To bez sensu. Ale dla nas to nie jest bez sensu. To, że przemijamy, to, że odchodzimy, to, że kończy się nasze życie tutaj, to nie jest tak wcale, że nie musimy sobie zadawać pytania, to po co w ogóle to życie? Wiemy, że po to, żeby w tym życiu, słuchajcie, wybrać, gdzie chcesz mieszkać. Niesamowite. Niesamowite. Nikomu się chyba nie zdarzyło z was i nie znacie nikogo takiego. Myślę, że nie znacie. Jeśli znacie, to musicie opowiedzieć albo książkę napisać, albo dać iść do wiadomości, że ktoś z rodziny albo ty sam, nie wiem, prezydent Polski zaprosił cię, a może prezydent Stanów Zjednoczonych i powiedział, słuchaj, masz taką szansę. Możesz sobie wybrać tu w całej Ameryce, gdzie chcesz mieć dom i jaki chcesz mieć dom. Miał ktoś takie coś? Choćby nawet w Polsce? No nikt, nikogo nie postawiono przed taką szansą. A zobaczcie, a każdego z nas postawiono przed taką szansą. Bóg postawił, tu daje ci 70, 80 lat życia i tu masz wybrać, możesz wybrać, wybierzesz, gdzie chcesz być, gdzie chcesz mieć dom, wieczny dom. I wiecie, że możemy wybrać i to my wybieramy? Kładę przed Tobą życie i śmierć, dobro i zło, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. I przecież wybieramy. I to życie jest po to, żebyśmy wybrali, gdzie chcemy żyć przez wieki. Chwała Bogu, że taką szansę nam daje. Naprawdę, niesamowita szansa. Nie w Ameryce wybrać sobie dom, czy w Polsce, czy gdzie indziej. Wieczność. Dom w niebie. Można wybrać. Wszyscy tam mogą wybrać, bo dość jest miejsca. Dość jest mieszkań w domu Ojca mojego. Wszyscy mogą wybrać. A jeśli wybraliśmy, to cóż, jeśli przychodzi śmierć, ja tak niedawno powiedziałem, jeśli myślę o śmierci jakiejś, to zawsze najczęściej wracam do mamusi swojej, z którą mnie bardzo mocno, tak powiem, mieliśmy bardzo mocną duchową więź. Oprócz tej normalnej. ale duchową bardzo mocną więź. I faktycznie brakuje mi jej nieraz, często myślę, często wspominam. Nie żałuję, że odeszła. I tak sobie myślę, gdyby Pan Bóg mi tak powiedział, gdybym tak tęsknił za tym, żeby z mamusią jeszcze się spotkać tu, żeby przyszła w śnie, nie wiem w czym, w widzeniu, jakoś tam. I Pan Bóg by mi powiedział, hej, jak tak mocno chcesz, to dobra, zgadzam się, zabiorę jej ją na 3 dni stamtąd, żebyś sobie z nią pobył. Myślę, żebym powiedział, Panie Boże, nie, nie chcę. Nie zabiorę jej tych 3 dni. Bo wiem, że ona by nie chciała nawet na te 3 dni przyjść tutaj. Tam jest lepiej. U Ojca jest naprawdę wspaniale. Tam jest lepiej, gdzie odchodzą teraz, jeszcze nie do domu Ojca, jeszcze nie do nieba, jeszcze nie tam, gdzie tron Ojca. Dopiero to będzie, kiedy Chrystus przyjdzie, kiedy nastąpi zmartwychwstanie, prawda? Ale to już jest dom odpoczynienia, miejsce odpoczynienia. To już jest to miejsce, o którym Pan Jezus mówił, mówiąc o bogaczu i Łazarzu. To jest to łono abrahamowe, gdzie już jest szczęście, pokój, radość, gdzie już nie ma łez, nie ma smutków ani zmartwień. Gdzie jest to czekanie na ten wielki, wspaniały dzień. Wielki, wspaniały dzień, który daj Boże, żeby jak najszybciej przyszedł. Daj Boże, żeby jak najszybciej przyszedł. Chciałbym się podzielić, bracia i siostry, słowem zapisanym w Księdze Jeremiasza w 6 rozdziale. Chciałbym przeczytać fragment od 10 wiersza do 20, 10 wierszy. 6 rozdział Księgi Jeremiasza, 10 wiersz. Do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania. Lecz ja jestem pełen gniewu Pana. Trudno mi go powstrzymać. Wyleję go na dziecko na ulicy oraz na grono młodych, gdyż będą wzięci do niewoli zarówno mąż, jak i żona, starzec, jak i człowiek podeszły w latach. Domy ich przypadną innym, pola i żony zarazem, gdyż wyciągnę swoją rękę przeciwko mieszkańcom kraju, mówi Pan. Gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku. Zarówno prorok, jak i kapłan, wszyscy popełniają oszustwo i leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród poległych. Runą, gdy ich nawiedzę, mówi Pan. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki. Która to jest droga do dobrego? I chodźcie nią. A znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali. Uważajcie na głos trąby. Lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Dlatego słuchajcie, narody, i uważajcie, pasterze ich trzód. Słuchaj, ziemio. Oto ja sprowadzę na ten lud nieszczęście, jako owoc ich zamysłów. Bo na moje słowa nie zważali i pogardzili moim zakonem. Na cóż mi kadzidło, które pochodzi z Saby, i kosztowne korzenie z dalekiej ziemi? Wasze całopalenia nie podobają mi się, a wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Jak większość Bożych słów zapisanych w księgach prorockich, nie są one miłe dla uszu, prawda? Naszych. Są surowe. Wionie takim smutkiem. No nie są to słowa takie radosne, gdzie byśmy z radosnym Alleluja zamknęli Biblię. Większość, powiem, no, prawie całość. A dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Wiecie, czy to dlatego, że Bóg po prostu w takim tonie napisał Stary Testament? Takim minorowym tonie, takim smętnym tonie? Czy dlatego, że Bóg Starego Testamentu był w ogóle taki groźny, taki surowy? Nie, Bóg się nie zmienił. Bóg Starego Testamentu i Nowego jest ten sam. Ale dlaczego tak jest, kochani? Dlaczego tak jest? Wiecie, dlaczego tak jest? Ponieważ nasza postawa względem Boga zmusza Boga do mówienia tego i takich słów, a nie innych. Nasza postawa, nasze serca, ludzi, serca ludzi, mogę powiedzieć, serca ludzi Starego Testamentu, takie były. Serca wybranego narodu Bożego, takie były. Ludzie tak żyli, Izrael tak żył, Żydzi tak żyli, byli tacy niewdzięczni, byli tacy, ale to ja tak już dawno przestałem mówić Żydzi. Stary Testament. My jesteśmy tacy sami. Tacy sami. A poza tym słowo to jest skierowane nie tylko do Izraela, do ludzi Starego Testamentu. Jest skierowane do naszego życia też. Powiem, na bazie takich słów jak te wyrósł Jezus Chrystus. Wyrośli apostołowie. Poznali Boga. Zrozumieli Boga. I nie odrzucili. Pan Jezus powiedział, ja nie odrzuciłem. Nie przyszedłem odrzucić zakonu, unieważnić go. Wiecie, Bóg się nie zmienił. Nie ma Boga Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Jest jeden Bóg. Przykazania Boże są te same. Oczekiwania Boga są te same i ludzie są ci sami. Ponieważ naprawdę jako ludzie stoimy w opozycji do Boga. Jako ludzie stoimy w opozycji do Boga od momentu grzechu pierwszego. Powiem, nic nam nie przychodzi dobrego na myśl, co by się Bogu mogło podobać, a raczej wszystko przeciwne. Pan Jezus to potwierdza, Nowy Testament to potwierdza, mówiąc, że my jako cieleśni ludzie, że nasze ciało, nasze ego, nasze ja pożąda przeciwko Bogu. Jest przeciwne Duchowi Świętemu, jest przeciwne Bożym oczekiwaniom. My stoimy w takiej, po prostu grzech nas postawił w takiej sytuacji, można powiedzieć, ale to trochę tak niewłaściwie powiedziane, wiecie, grzech nas postawił. O, tu grzech mnie postawił. Który grzech mnie postawił? Adama mnie postawił? Chyba Adama mnie postawił. Ja bym był całkiem w porządku. Nieprawda. Mój grzech mnie stawia w takiej sytuacji. Mój grzech również. Nie muszę zwalać na Adama i szukać, powiem, przyczyny u Adama. Wiem sam, jakim jestem. Wiem, jak ciało moje pożąda przeciwko Bogu. Nie podobają się, nie pasują przykazania Boże mojemu ja. Mojemu ja. Nie pasują. I moje ja jest aktywne w tym, żeby nie czynić woli Bożej. A z kolei chętnie zamyka się na głos Boży. Jak się tylko da, to się zamyka. Jak się tylko da, to odstępuje od Boga. Jak się tylko da, jak znajdę przykład u tego brata i u tego, że on to samo robi, co nie powinien robić, to ja już jestem sprawiedliwy. A to też mogę zrobić, skoro tam pastor... To ja? To się nic nie zmieniło. Tak jak kiedyś Izrael stał w opozycji i ludzie stali, tak samo jest i dzisiaj. Tak samo jest i dzisiaj. Dlatego Bóg się pyta, do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? I to jest to samo pytanie dzisiaj, tak samo ważne i tak samo aktualne. Do kogo mam przemówić? Kochani, wiecie, gdyby tak przyszło takie objawienie, kto dzisiaj przyszedł tutaj, żeby Bóg do niego przemówił? To miał takie pragnienie w sercu, może by będą to tylko wyjątki, żeby Bóg mnie ostrzegł. A przed czym mam mnie ostrzegać? Co ja nie wiem, jak żyć? Co ja nie wiem, jak chrześcijaństwo ma wyglądać? Kto przyszedł z nas z takim nastawieniem, żeby Bóg mógł przemówić i przestrzec nas? Mnie przestrzec, a przed czym mnie przestrzec? Takie samo nastawienie. I Bóg się pyta, do kogo mam... Bóg chce przemówić. Wiecie, Bóg chciał przemówić do tych, którzy mieli zamknięte uszy. Jest napisane, oto ucho ich jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. A mimo to Bóg miał pragnienie, by przemawiać, by ostrzegać. Bo Bóg jest naprawdę dobry. I niezależnie od tego, czy ty dzisiaj masz otwarte uszy, czy ty dzisiaj masz chęć usłyszeć coś, w czym Bóg by cię przestrzegł. Chciałbyś coś przyjąć, chciałbyś ostrzeżenie Boże usłyszeć. A jednak Bóg, powiem tak, Bóg najczęściej ostrzega nas, prostuje nas. Słowo Boże, jak czytamy, do czego jest Słowo Boże, no to wiemy do czego, do nauczania, strofowania, napominania. I chyba nawet tam nie ma słowa pocieszania. My byśmy chcieli tylko takie, żeby nas pocieszało. Ale nasza sytuacja, nasza pozycja wobec Boga, nasze nastawienie jest takie, że my potrzebujemy naprawdę 90% ostrzeżeń, przestróg, wprost nakazów, a tylko 10 się da zmieścić. Zachęty, pociechy. Bo tak potrzebujemy tego, bo takimi jesteśmy. Bóg naprawdę ma trudną drogę z nami. Myślimy, nie, my mamy trudną drogę z Bogiem. Tego nie wolno, to nie pasuje, to nie pasuje. My mamy trudną drogę z Bogiem. Nieprawda, Bóg ma trudną drogę z nami. Naprawdę trudną. Naprawdę żmudną. I chwała Bogu za cierpliwość Jego. Chwała Bogu. Mógłby skończyć z Tobą, ze mną, bym latach temu powiedzieć koniec, nie chcę już więcej. Ale chwała Bogu za Jego cierpliwość. Chwała Bogu za Jego gotowość. Do kogo mam przemówić? Do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? To jest pytanie aktualne również dzisiaj. Bóg się pyta. Kochani, i ja jestem głęboko przekonany, że jeśli ktoś z was dzisiaj usłyszy taki głos, takie pytanie i odpowie, Boże, ja, i zgłosisz się, to Pan Bóg będzie do ciebie mówił. Zacznie do ciebie mówić. Powiedz, no jak to? Dopiero teraz zacznie tak. Zacznie. Ja pamiętam, jak ja w swojej, jak jeszcze byłem młodym człowiekiem, już chrześcijaninem i chciałem być z Bogiem, gorąco chciałem być takim naprawdę dobrym wierzącym i nie wychodziło mi to. I Pan Bóg posłał mi wtedy mojego duchowego ojca, waszego spośród was tutaj, więc bardzo zawsze, dlatego lubię przyjeżdżać do strony i chętnie przychodzę do was. Brata Cieślara, Michała, ja widziałem jego życie, ja widziałem jego bojaźń Bożą, ja widziałem jego naprawdę... Nie, to było dla mnie jak piękna baśń, jak piękna bajka, coś pięknego. Takie życie u takiego prostego człowieka. Życie, o którym ja marzyłem i myślałem, że jest niemożliwe, ja widziałem u niego. I on... Wiele żeśmy razem czasu spędzili. Kiedy on bywał u nas tam na operacjach, kiedy bywał w Połczynie, codziennie żeśmy się widzieli i wiele godzin żeśmy rozmawiali ze sobą. I on zawsze miał jakieś słowo w sercu. Zawsze. Ta rozmowa była zawsze o Bożym Słowie. Od początku do końca. Po krótkim wstępie, co u was, jak ten dzień wam... A to czytałem i tak Bóg do mnie przemówił. I ja już może nawet kiedyś mówiłem, że gdy on mi odkrywał to, co jego dotknęło i co on tak głęboko przeżywa, to ja takie oczy robiłem. Bo on przeważnie właśnie te przestrzeżenie Boże, ostrzeżenie Boże, nakaz Boży, strofowanie, zachęta, ale taką, wiecie, nie zachętę, poluzuj sobie, nie, zachętę, weź się w garść. I on za to Bogu dziękował, za napomnienia, wiecie, za surowe słowa, za nakazy. Odrzućcie więc, na przykład, to jest przecież, odrzućcie więc wszelką złość. Wszelką złość, wszelki krzyk, wszelki. Jak to wszelki? Jak to wszelką? To nawet taką maleńką złość. Nie taką, że cały dom wie o tej złości. Jak wybuchnę na żonę, to wszyscy wiedzą, nawet dzieci w tamtych pokojach wiedzą. No, to taki, to trzeba wyrzucić. Wszelką złość, wszelki krzyk, to nawet taki malutki, wszelki. Nie, lubisz takie coś usłyszeć? Chciałbyś usłyszeć? Że ty masz to wyrzucić? No jak to? I tego a on tego rodzaju rzeczy czytał? I on mówi, jak to działa na moje serce, jak mnie to raduje, że Bóg... Od... Jak... I to skłaniało go do modlitwy. I ja, kochani, ja odkryłem tą tajemnicę. Ja pomyślałem, Boże, ja tego słowa, takiego słowa nie chcę. Nie chciałem, nie szukałem wcale, absolutnie nie szukałem w Biblii takiego słowa. Przerzucałem kartki za innym słowem, za obietnicami, za pociechą, za to, że jesteś dzieckiem Bożym, za to, że do nieba idziesz. Ja i co tam jeszcze w tym niebie będziesz miał? Najlepiej, żeby pisało, co jeszcze będę miał. Ale to oko nie widziało, ucho nie. O, to, ale dobrze, że tak. Natomiast to mi nie pasowało. I pamiętam pierwsza moja modlitwa, pierwsze moje modlitwy. Takie głębokie modlitwy, takie powiem uparte modlitwy. Panie Boże, spraw, abym ja przyjmował każde słowo Twoje. Każde słowo, żeby to było do mojego serca. Każde słowo. I te modlitwy trwały. Ale ja myślę, że to jest początek mojej społeczności z Bogiem. I wiecie, kiedy takie serce miałem, kiedy się o to modliłem, ja jestem przekonany, Bóg otworzył moje ucho. Ono było, tak jak tutaj, ucho ich jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Ja miałem nieobrzezane ucho i nie mogłem słyszeć, bo nie chciałem słyszeć. Bo zarosło, wiecie, bo zarosło to ucho moimi marzeniami, moimi pragnieniami, moimi pożądliwościami, moją myślą, moim, ach, jak ja to sobie wyobrażam. Ja znam takich ludzi, kochani, którzy wprost mówią, mi się nie podoba taki zbór, gdzie ciągle się napomina. Jak można żyć w takim zborze, kiedy się ciągle napomina? Kochani, zapytajcie się, zróbcie sobie ankietę, nawet sami może powiecie, mi się też nie podoba. Nie podoba mi się taki zbór. Jak ktoś ma ucho nieobrzezane, nie umie, nie może słyszeć, jest to dla niego, budzi to dla niego taki wstręt. Wiecie, kiedy ktoś ma chore uszy i choruje na uszy, on musi mieć ciszę. Każdy dźwięk go drażni i boli go. Nawet łagodny też go boli. Ten naród miał nieobrzezane uszy. W jednym miejscu chyba psalmista Dawid mówi, Bóg przekuł ucho moje, abym mógł słyszeć. Przekuł ucho moje. Trzeba może je przekuć. Ja wierzę, że wtedy Pan, gdy ja się zacząłem modlić o to, Pan Bóg przekuł moje ucho. I wiecie co? I od tego czasu Biblia stała mi się tak piękna, tak cudowna, tak bogata, jak nigdy dotąd. Wszystko było dla mnie. Wszystko na każdej stronie. Wyobrażacie sobie, jakie szczęście? Wszystko było dla mnie. Ludzie się modlą dzisiaj, nieraz przychodzą, co zrobić, żeby Słowo Boże przemawiało do mnie, że najlepiej, żeby tak Duch Święty to posyłał. Ja mówię, a jak ci ten Duch Święty ma to posłać? Oni by chcieli tak, żeby, ja nie wiem jak, żeby to, nie wiem, żeby się tu napisało, na przykład słowo do Władka. O, to by było dobre. Tak sobie myślą. Chcą. Pragną tego. Bo nie mogą w Biblii znaleźć, powiem, to nie jest radość. To nie są dla nich szczęśliwe chwile, kiedy jako chrześcijanin zasiadają, żeby czytać Słowo Boże, bo to się godzi. Bo to należy. Bo co odpowiem, jak ktoś zapyta, czy czytasz Pismo Święte w domu? Ale dla mnie, wiecie, jak Pan Bóg mi przekuł uszy, a to się stało w wyniku modlitwy, mojego pragnienia, bo ja nie umiałem słuchać. I ja myślę, że to pytanie było takie samo do mnie wtedy. Do kogo mam przemówić? Bóg chciał do mnie mówić, ale nie mógł. Jeśli nie masz, powiem, jeśli nie czerpiesz ze Słowa Bożego radości, wiecie, radości naprawdę z każdego słowa, z każdej kartki, to znaczy, że masz problem ze słuchaniem. Nie dlatego, że Bóg do ciebie nie przemawia. Bóg chce mówić do nas. Zrozumij, to musimy zrozumieć, do kogo mam przemówić. Bóg chciał przemówić. Oni mieli zakryte uszy. Wyobrażacie sobie moje szczęście, kiedy każda strona Biblii była piękna, każde słowo było piękne? I tak ma być. I każde słowo głęboko dotykało się mojego serca. Już nie potrzebowałem takich zjawisk, żeby Duch Święty mi powiedział, a kto to do mnie mówił te słowa, co? A kto to do mnie mówił te słowa, jak nie Duch Święty? A już nie myślałem o tym, że to ma być tak, że mi się przyśni coś. Słowo Boże. Albo że idę sobie w tłok, a to nagle usłyszę słowo. O, tak bym chciał. No, ale Ja też bym tak chciał. Ale tak to by było raz, trzy razy w życiu. A tak to jest na co dzień. Chwała Bogu. Na co dzień. Wiecie, i Słowo Boże musi, bo ono jest takie, bracia i siostry, ono jest takie. Wiecie, powiem taki, bieda życia chrześcijańskiego polega na tym, że Słowo Boże nie jest żywe. Nie jest tym, czym ono naprawdę jest. Wiecie, Bóg mocą Słowa stwarzał wszechświat. Światy stwarzał mocą Słowa. Rzekł i stało się. Niesamowite. Nie umiemy sobie tego. Dobrze by było, gdybyśmy mogli sobie spróbować dojść, jak to mogło być. Rzekł Bóg i się stało. Bóg rzekł i się stało. Rzekł Bóg, niech może wyda i może wydało. Rzekł Bóg, niech się rozdzielą wody od ziemi i się stało. Rozdzieliły się. Wiecie, pomyślmy tak trochę. Jaka jest moc w Słowie Bożym. A dzisiaj czytam jedną kartkę, drugą, trzecią, czwartą. Nic nie wiem. Nie mam. Nic nie dotyka mnie. Wiecie, to nie jest tak. To jest bieda. To jest bieda. I szukamy dalej, idziemy dalej. Mówimy, gdzie jest Bóg? Gdzie jest społeczność? Jak ją znaleźć? Jak przeżywać radość? Wróćcie tam. Wróćcie tam, gdzie nie działa. Wróćcie tam, gdzie nie działa. Mam małą wiarę. No skąd masz mieć wiarę, jak Słowo Boże nie trafia do ciebie? Kiedyś tak rozmyślałem nad tym, jakie jest potężne Słowo Boże, jak oddziaływuje na duszę człowieka, bo myślę, że każdy z was to przeżył. Niejednokrotnie takie głębokie, powiem, poruszenie duszy, serca przez Boże Słowo. Ale chcę powiedzieć, to nie należy do przeżyć sporadycznych raz na 100 lat. A to ma należeć do codziennego przeżycia. To może być codziennym przeżyciem. To mało może. Powinno być codziennym przeżyciem, no bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a wiara przychodzi ze słowa. Musisz mieć wiarę, żeby żyć. A skąd ją wziąć? Co z czytania książek? Powiem, nawet z tego nie weźmiesz. Z słuchania świadectw? Nawet z tego nie weźmiesz. Nie weźmiesz. Pocieszysz się, powiesz, chwała Bogu, ale nie weźmiesz tego, co ci daje słowo. I przyszedł mi taki obraz, wiecie, czym jest, jak słowo działa i powinno działać. Jeśli jest inaczej, to jest źle. I wyobraziłem sobie, jak byłem dzieckiem, jak byliśmy dziećmi, to jeszcze były takie czasy, że łazienek nie było w domach. Jeśli są dwie najczęściej, wtedy nie było. I było nas troje małych dzieci i mamusia nas kąpała raz w tygodniu. I żyliśmy, kochani. Dzisiaj, jak nie wiem, jak codziennie się nie wykąpię, to o, tragedia, nie? Ale my żeśmy się kąpali raz w tygodniu. I to była taka, mamusia stawiała taką balię takiej szerokości jak to i taka okrągła. I taka wysoka. I gotowała w kociołku wodę, nalała tej wody i wszystkie tam trzy dzieciaki rzucała. Ale pomyślałem sobie inaczej. Ta balia wypełniona wodą gładką i cisza. I weź jedną kroplę i spuść. Tylko jedną kroplę. Co się stanie? Jak to oddziała na tą wannę? Wiecie, cała powierzchnia się poruszy. Prawda? Nie tylko tam 5 centymetrów. Jedna kropelka na całą balię. Jak będzie to 3 razy większa balia, dokładnie to samo. Tak jak ta kropelka działa na tą powierzchnię wody, tak Słowo Boże ma taką moc, wiecie, żeby działać i poruszyć tak całe nasze serce, całą naszą duszę. Całą naszą duszę. I to tak głęboko poruszyć. Tak, to jest, bo to jest Słowo Boże. To nie jest tylko Pismo Święte. No. Pismo Święte, no szczególne, bo szczególne Pismo Święte. Nie, to jest Słowo Boga. A jeśli tak będzie działać Słowo Boga na moją duszę, to jakie moje życie? Jaka moja radość? Jaka piękna społeczność? Jakie jest przeżywanie Boga? To jest społeczność duchowa. To jest ta bliska społeczność. Wiecie, Bóg nam to dał. I nawet nam na myśl nie przyjdzie to, co tutaj było w tym, co było tu rzeczywistością. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania. To jest efekt, bracia i siostry, tego, że ucho nieobrzezane, że ucho się zatkało. I jeśli nie porusza nas Boże Słowo, wtedy zaczyna być to łatwo kpić sobie ze Słowa Bożego. I ja wiem, że dzisiaj tak jest. Ja to powiem, przerażony jestem tym, ale widzę to, jak dzisiaj w Kościele Słowo Boże jest przedmiotem drwiny i kpin. Naprawdę Słowo Boże już nie uczy ludzi, kochani, absolutnie już nie uczy ludzi. W tą niedzielę, która jest przed nami, ma przyjechać do nas taka grupa osób. No chcą przyjechać i zobaczyć folklor, nie? Tak mówią o naszym zborze. Taki folklorowy, stary zbór jakiś taki, dziwne te. Ale oni mają dość takiego zboru, gdzie nie mogą nic wzrastać. Wyszli już dawno i chcą przyjechać. I dzwoni do mnie wczoraj jeden brat. On już był u nas, pierwszy. I mówi, to już wiem, że u was nakrycia głowy. Przyjedziemy my, jeszcze tam siostry. To już wiem, że tam nakrycia głowy, tak wiem. A też w spodniach nie? Mhm. Był raz. Wszystko wie, nikt mu nie mówił, nie rozmawialiśmy o tym. Ja mówię, no nie, no na nabożeństwo nie przechodzimy. Siostry nie przychodzą w spodnie. Mhm. No spódnicę, no tak. Mhm. A mini też nie mogą być. Mini też nie mogą być u was, tak? Ja mówię, a u was? No co, o co chodzi? No to u was, no co, czym my jesteśmy? No skąd to wynika? Z naszego tego hopla tutaj? No z czego to wynika? A u was to można, tak? No zajrzyj do Bożego Słowa, no wiecie, a to u was tak? Dokładnie. I wiele innych rzeczy. A u was modlitwa to na kolanach, tak? Jej, jak kiedyś ktoś przyjechał i mówi, jej, kochany, ja jestem 11 lat chrześcijaninem, pierwszy raz się modliłem na kolanach. Wiecie, to już jest tragedia, powiem wam. To już jest tragedia. Ja nie mówię, że ja nie cenię, czy nie uważam modlitwy na stojąco. Też są takie, że mamy takie modlitwy. No ale jeśli ktoś nie zna w ogóle, a dla wielu jest to dziwactwem, to już jest, wiecie co, to Słowo Boże jest przedmiotem drwiny. Nie, to nie są obrazy z Pisma Świętego. Dla mnie obraz modlitwy to obraz, wzorzec modlitwy, powiem postawy w modlitwie, to modlitwa Jezusa w Getsemane. Wzorzec. No jak inaczej można to rozumieć? Wiecie, to jest... Ale to jeszcze powiem na koniec. Jeśli słowo Pana staje się przedmiotem drwiny, jeśli nie ma w nim upodobania, powinienem mieć upodobanie. I bracia i siostry, jeśli ktoś nie ma upodobania, jeśli widzisz w sobie, że nie masz upodobania w każdej stronie Słowa Bożego, w każdym słowie. Nie, że powiem jeszcze raz. Wszyscy mamy upodobanie w pięknych obietnicach Bożych. Absolutnie wszyscy. Powiem tylko, nie wiem, absolutnie chory umysłowo by nie miał. Wszyscy mamy. Ale jeśli nie masz upodobania w każdej stronie Pisma Świętego, w każdym wersecie, który dociera do ciebie, który Bóg kieruje do ciebie, który czytasz, który słyszysz na kazaniu, jeśli nie masz upodobania, to powiem, to jest alarm dla twojej duszy. To jest alarm. Jeśli nie masz upodobania, to zobacz, co się będzie działo. Lecz ja jestem pełen gniewu Pana. Trudno mi go powstrzymać. Wyleję mój gniew na dziecko na ulicy, na grono młodych, na wszystkich, mężów, żony. Jeśli nie mamy upodobania, to dochodzi do takiego stanu, jak tutaj w 13 wierszu. Gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku. Zarówno prorok, jak i kapłan. Jeśli nie mam upodobania w Słowie Bożym, to nie tylko powiem, ktoś tam o taki, to tam on będzie sobie kpił z Bożym. Nawet prorok i kapłan. Jeśli zabraknie upodobania do Słowa Bożego w moim sercu, powiem, zacznę prowadzić całkiem inaczej. Braci, siostry, zbór, nauczać całkiem inaczej. Przewrotnie. i leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Nie możemy siebie oszukiwać. Nie możemy mówić, ach dobrze, jak tam w twoim życiu? No dobrze. Dobrze czy niedobrze? Niedobrze. To czemu dobrze? Pokój czy nie? Pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Jeśli to są tylko takie, wiecie, no bo jak ma być w życiu chrześcijanina, jak niedobrze? Jak ma być w małżeństwie chrześcijańskim? No w porządku. Naprawdę w porządku? We wszystkim w porządku? No a gdyby tak chciał szczerze, to byś musiał powiedzieć może, no taka dziedzina i ta w naszym małżeństwie, ta, hej, hej. Jak myślisz? To będzie tak dalej trwało? Aż do przyjścia Pańskiego? Nie, rozsypie się. To nie jest tak, że jeśli dzisiaj moje małżeństwo to jest takie, że tyle to jest dobrze, okej, okay, a tyle to jest niedobrze. To dotrwa tak. Aż przyjdzie Pan i też będzie tyle dobrze i tyle niedobrze. Pan Jezus to zapomni albo odrzuci, odetnie, a to dobrze wejdzie. Nie. I to niedobrze, to małe, rozwali to dobrze. No przecież nie do tego jesteśmy powołani, żeby w naszym życiu do końca było tyle dobrze, a tyle źle. Ma być wszystko dobrze. Bóg chce naprawić, tak? Całe nasze życie, całe nasze małżeństwo, wszystkie nasze relacje, prawda? Chce naprawić? No jasne, że chce naprawić. Ma moc naprawić? Ma moc zmienić? Oczywiście, że ma moc. Ale kogo ma zmienić? A jak ma to naprawić? Jak myślicie? Naprawiając mnie i moją żonę. Nie inaczej. Więc mam się temu poddawać. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić. Zobaczcie, co się dzieje. Nie chcielibyśmy takiego stanu. Nie potrafią się wstydzić. Nie potrafią się także rumienić. Dlatego padną wśród poległych. Powiem, okropny stan chrześcijanina, który nie potrafi się wstydzić. Nie potrafi się zarumienić z powodu swoich grzechów. A dzisiaj jest to powszechny stan. Nikt się nie wstydzi swoich grzechów. Nikt się nie rumieni z powodu swoich grzechów. Wiecie dlaczego? Ponieważ ludzie mówią, przyjdź do Pana Jezusa, wyznaj, masz załatwione. I robią to bez wstydu już. Wiecie, człowiek dzisiaj nie podejmuje walki z pokusami w chwili pokus. Spokojnie upada. Masz problem, mówią? Masz problem, że ty upadłeś 7 razy w ciągu dnia? Masz problem? To w książce wyczytałem chrześcijańskiej. Bo Pan Jezus nie ma tego problemu. Jemu wybaczyć 7 razy... Pach. O tak. Wiecie, co to jest? To jest diabelstwo. Ale nie ma za wielu chętnych, którzy chcą sprzeciwić się grzechowi, którzy chcą się zaprzeć samego siebie. W chwilach doświadczeń, w chwilach prób, w chwilach walki nie podejmują walki. Wolą upaść. Bo mówią, że łaska. Ale Słowo Boże mówi, że my mamy do tronu łaski podejść, żeby wziąć ją w stosownej porze. Mamy z ufnością podejść do tronu łaski. Nie bać się. A żeby wziąć ją w stosownej porze. Kiedy jest stosowna pora? Jak wsiadasz przed telewizorem, przed komputerem, włączasz i pornografia ci się zgłasza. I wchodzisz z ciekawości, może tylko z ciekawości, i zanurzasz się w najgorszej nieczystości, w najgorszym szlamie, w najgorszej ohydzie, gdzie wszystko od A do Z jest ohydą. A wiele tej ohydy stało się dzisiaj normalnością w każdej rodzinie. Człowiek zaczął uważać, nawet chrześcijanin, że wiele rzeczy tam jest normalnych. A później powiem, czujesz się, jakby cię obrzucono, jakbyś był obłożony ekskrementami, tak? No i kiedy jest stosowna pora? Na nabożeństwie, jak przyjdziesz, nie? I chcesz oddać chwałę i wiesz, że to nie bardzo, bo ty brudny. Panie Jezu, i wtedy przejść do tronu łaski? To jest stosowna pora? Czy wtedy, gdy włączałeś komputer? Mój syn, najmłodszy z synów, rok temu wziął chrzest i tak naprawdę idzie za Bogiem. Powiem tak, że jest to dla nas bardzo zachęcające i wielką radością. Bo idzie za Bogiem tak, jak powinien iść chrześcijanin. I składał niedawno świadectwo. I mówił tak, on ma 18 lat, czy 19, żono, jak tam jest, to przepraszam. Moja żona, wiecie, 19, jakby to była, nie wiem, jaka różnica, tak, suta sa. Ona by powiedziała najchętniej 19, 3 miesiące i 20 dni. Ale rok czasu. I mówi tak, miałem wiele upadków z powodu pożądliwości ciała, słabości swoich. Kiedy się ochrzciłem, też upadałem. Modliłem się zawsze rano, żeby Bóg mi dał zwycięstwo. Na każdym nabożeństwie modliłem się, żeby Bóg dał mi zwycięstwo. Żeby Bóg zabrał ode mnie. Wieczorem, gdy kładłem się spać, modliłem się, Panie, ja chcę czynić Twoją wolę. Ja nie chcę grzeszyć. I upadałem. I było mi z tym tak ciężko. A Pan Bóg mi pokazał coś. Że to nie wystarczy, że ja się modlę rano i w każdej niedzieli i każdego wieczoru. Pan Bóg mi pokazał, że wtedy, gdy przychodzą pokusy, wtedy mam się modlić. I kiedy mówił te słowa, płakał. I mówił, Pan Bóg dał mi zwycięstwo. Pan Bóg daje mi zwycięstwo. Wiecie, bo to jest stosowna pora. Wziąć łaskę. Wtedy, gdy przychodzi próba, wtedy, gdy przychodzi pokusa, wtedy to jest stosowna pora. Wtedy się modlić. To jest stosowna pora. Jeden brat, już dużo starszy, składał takie świadectwo. Pracuje na wielkiej hali, gdzie każdy ma swoje stanowisko pracy. I tam pracują i mężczyźni, i kobiety. I to jest za granicą, on jest teraz oddelegowany za granicę. I kobiety, które też tam pracują. I jedna z nich upatrzyła sobie go, spodobał jej się. On jest, powiem, on w starym życiu się jeszcze rozwiódł i uważa, że nie może mieć drugiej żony i modli się o tamtą żonę, wie, że nie może inaczej. Ale sobie go upatrzyła jakaś kobieta Polka też. I on mówi, wiecie, jak one się ubierają do pracy. I tak przechodzi koło jego przed nim i go kusi raz i drugi. I on mówi, i czuję, że w moim sercu zbiera się ta zła burza. Ta zła burza. Wiecie, co zrobił? Zostawił swoje stanowisko pracy na oczach. Powiem, oni nie wiedzieli, co się w jego sercu dzieje. Ale wiedzieli, co robi. Wszyscy. I mówi, biegiem poleciałem. Jedyne miejsce tam było łazienka. I zaczął się modlić do Boga, ratuj mnie. Wiecie, to jest wziąć łaskę o stosownej porze. Łaskę. Bo to nie jest zbawienie z uczynków. To jest chodzenie w łasce Bożej. Chwała Bogu. To jest chodzenie w Bożej łasce. Łaska w stosownej porze. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego, i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Może wrócę na końcu do tego, dobrze? Jeszcze jeden ten wiersz i tylko ten. Na cóż mi kadzidło, ten 20 wiersz, które pochodzi z Saby, i kosztowne korzenie z dalekiej ziemi. Wasze całopalenia mi się nie podobają. Wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Pan Bóg mówi, pyta się wyraźnie, po co mi oferujecie ekstra chwałę, ekstra ofiarę? Po co mi oferujecie kadzidło, które pochodzi z Saby? Najlepsze kadzidło, powiem, tak? To znaczy coś najlepsze, to jest najlepsze. Po co mi kosztowne korzenie z dalekiej ziemi? Panie, weź, ściągnęliśmy. Panie, kosztowało nas to, ale Panie, weź. A Pan Bóg mówi, po co mi to? Po co mi to? Wasze modlitwy, wasze ofiary nie są mi miłe, wasze serca. Wiecie, Bóg nie chce, żebyśmy importowali. Bóg patrzy na serce. On chce z serca naszego wziąć chwałę. On chce z życia naszego wziąć chwałę. On chce widzieć światło w nas, a nie żebyśmy z Saby ściągnęli i ucieszyli tym Boga. Pan Bóg mówi, po co mi to ofiarujecie? Kochani, Bóg naprawdę, kiedy przychodzicie tutaj na nabożeństwo i jest błogosławieństwo Boże, może mówisz, o, ja też się podpisuję pod tym. Może ktoś się modli gorliwie? Może ktoś woła do Boga? Może ktoś składa piękne świadectwo i mówisz, o, ja też się chcę pod to podpisać? Pamiętaj, Bóg chce też twojego serca. Z twojego serca chce ofiarę. Z twojej duszy chce ofiarę. Z twoich ust chce chwałę usłyszeć. U ciebie w sercu chcę zobaczyć wdzięczność, bo jeśli jej nie masz, to nawet choćbyś Saby ściągnął z Ameryki albo z Afryki. Bóg tego nie chce. Pamiętajmy, bracia i siostry, naprawdę, Bóg chce, abyśmy my składali ofiarę żywą Bogu. My. To jest inny ołtarz, ten nowotestamentowy ołtarz jest inny niż starotestamentowy. Tu jest wielka różnica. Na tym starym, starotestamentowym ołtarzu składano baranka na przykład, tak? Między innymi baranka, najpopularniejsza ofiara, tak? Baranek. Ale na tym nowotestamentowym ołtarzu kogo składamy? Siebie. Siebie. Pewien cenniejszy ołtarz. Bez porównania. Powiem, o wiele wyższa służba. Wiecie, można złożyć 10 baranków i mieć serce dalekie od Boga, ale kiedy się z siebie chociaż raz złoży, to jesteś ofiarą. To kosztuje cię więcej. Jak masz złożyć z siebie ofiarę, kosztuje cię to 100 razy więcej, niż gdybyś 100 baranów złożył. Kosztowna ofiara, kochani. To jest raz. Ale powiem, piękna ofiara. Bo mógłbyś złożyć, powiem, 10, mógłbyś pośredniczyć w składaniu ofiar, tak jak synowie Heliego. Tak? Oni już mieli, oni tysiące ich składali, tych ofiar. Ale tak byli dalecy od Boga. Tak byli dalecy od Boga, tak byli zimni, że oni mogli sobie iść z premedytacją i przy ludziach jeszcze najcenniejsze rzeczy, które Bogu miały być oferowane, brać sobie. Tak można, jeśli się składa ofiary z baranów, jeśli się nawet ściąga kadzidło z Saby i z ziemi dalekiej. Panie, a serce może być zimne, ale kiedy złożysz, a Bóg tego nie chce, ma tego dość. Przyszedł czas na ofiarę z siebie. Ale jeśli siebie chociaż raz złożysz, jest to cenniejsze niż 100 baranów, gdybyś miał złożyć. Bo ty wiesz, co to jest za ofiara, bo ty ją płacisz. Bo to jest złożenie ofiary. To jest naprawdę danie życia swojego. To jest naprawdę odstąpienie od swoich racji. To jest naprawdę uniżenie się. To nie pasuje ani to jest tak niewygodne. Naprawdę tracisz swoje życie, swoje myśli, swoje pragnienia, swoje marzenia. Tracisz swoją wielkość. Tak, nieraz ludzie budują swoją wielkość. Dziewczyny, jak mają urodę, to tak budują swoją piękność. Och, one się nie ubiorą normalnie. One muszą się, budują. Jak złoży ofiarę, traci to. Po prostu ginie to, umiera to. A to jest miła ofiara Bogu. Wiesz, ile to cię kosztowało. To jest o wiele cenniejsze. A Bóg tylko takich ofiar oczekuje i przyjmuje. Nasz Bóg. Taką ofiarę złożył Jezus Chrystus. Miał najpiękniejsze życie. Cudowne życie. Było światłością świata. Ale musiał je stracić i stracił je. Przystańcie na drogach i pytajcie. Patrzcie, pytajcie się o wieczne ścieżki. Która to jest droga do dobrego? Która to jest droga do dobrego? Kochani, jest jedna droga do dobrego. Stara, odwieczna ścieżka, nie nowe ścieżki dzisiejszych czasów. Nie nowe myśli, nie nowe, nie wiem, programy, nie nowe wizje. Wiecie, że jest taki ruch? Bardzo już znany na cały świat. Już wiele lat funkcjonuje. Ruch prorocki się nazywa. Prorocy jakoś. Nie lubię takich, nie czytam, w sensie nie studiuję tego i pamięci nie mam i nie chcę mi się nawet, ale powiem wam o tym. I oni mówią tak, jest napisane, że Bóg mówił przez proroków, tak, takich jako ten, a w ostatnie dni mówił nam przez Syna swojego, tak? Skończyło się mówienie przez proroków. Ważnych rzeczy. Ja nie mówię o proroctwach, które jeśli prorokują, ale oni nie prorokują, kochani, oni nie prorokują o Kościele Bożym, o fundamentach, o tym, jak mają... Oni nie projektują Kościoła. Broń Boże, jeśli ktoś by chciał cośkolwiek zmienić w Kościele, który jest założony na Chrystusie i który zbudowali apostołowie, postawili... Jeśli ten prorok by miał, to niech zginie. I powinien zginąć, tak? Prorokują o innych rzeczach, są inne rzeczy, które Bóg przez proroka objawia, ale te czasy prorockie, które powiem, kierowały lud na drogę, wskazywały właściwą drogę. Pan Bóg przemówił przez Jezusa, On jest wszystkim, tak? Na Nim się skończyły czasy prorockie i wszystko jest zamknięte, tak? Wszystko jest zamknięte, dzieło zbawienia, warunki do zbawienia, pojednania z Bogiem, oczyszczenia, wszystko jest dokonane, wszystko się wykonało w Jezusie Chrystusie, tak? Ten okrzyk, wykonało się, to znaczy wszystko od A do Z, nic więcej. A oni mówią teraz tak, Bóg w tych czasach powołuje proroków nowych, którzy ustawiają inaczej. I na przykład oni mówią, że Chrystus nie przyjdzie wcześniej, jeśli Kościół nie wejdzie w sfery polityczne i nie ustawi tak tutaj areny, żeby Jezus przyszedł. I oni to jest legalnie powołane. Wiecie, tak daleko, takie nowe ścieżki, takie nowe wizje, takie nowe objawienia. Taki prorok, jeden z takich proroków spotkał się w niebie z Pawłem. A Paweł mu się rzucił z płaczem na szyję i mówi, ratuj ten Kościół, ja tam tak naprawdę to spartaczyłem tą robotę. I on wie, co on ma robić. 100 razy mądrzejszy jak Paweł. Tak, oni to mówią, kochani. A ci, którzy mają nieobrzezane ucho, nie słyszą tego. Przyjmują to. Tysiące ludzi za tym idzie. Pytajcie o odwieczne ścieżki. Która to jest... droga do dobrego. I chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla duszy waszej. O jaką ścieżkę masz zapytać? Gdzie masz się cofnąć? O odwieczne ścieżki. Gdzie masz się cofnąć? Do którego wieku? Do 15? Do 5? Gdzie znaleźć? To jest prosta odpowiedź, prawda? Ja jestem droga, prawda i życie. Kochani, tylko do jednej ścieżki się mamy cofnąć. Jest tylko jedna droga. Jest nią Jezus. Jest nią życie Jezusa. O tą ścieżkę się pytać. Tą drogą iść, a tą drogą iść to znaczy naśladować Jezusa. A znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Zobaczcie, posłuchajmy tego. Dla waszej duszy. Dla waszej duszy. Nie dla ciała waszego. Nie dla popularności. Nie dom będziesz miał piękny. Nie samochód. Nie będziesz bogaty. Nie będziesz miał pięknego... Nie. Odpocznienie dla waszej duszy. Oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. I ten, kto dzisiaj nie... Powiem, to jest takie szokujące. Jak to lud Boży może powiedzieć na Boże słowa, nie pójdziemy. Nie będziemy szukać. Stawiam stróży, którzy mają wołać, uważajcie, na głos trąbę, a on nie będziemy uważać. Kto tak mówi? Wydaje się nierealne, ale życie ich tak mówiło. I dzisiaj to jest to samo. To nie jest tak, że Kościół oficjalnie mówi, nie słucham Boga. Nie będę słuchał Boga. Nie będę czytał listu do Koryntian. Nie będę czytał listu do Efezjan. Nie będę. Nie, tak nie mówią. Ale mówią, czy to tak naprawdę? To nie do nas. To do Koryntian. To do ludzi pierwszego wieku. A tu jest przenośnia. No tak. I w ten sposób mówią oficjalnie Bogu. Nie będziemy słuchać. Nie tak, jak ty powiedziałeś. Nie tak, jak ty powiedziałeś. Życie Jezusa Chrystusa jako jedyny wzorzec. Kiedy Jego będziemy odkrywać w większej mierze jeszcze, to będziemy widzieli tą piękność tej drogi. Pytajcie o tą drogę, mówi Słowo Boże. Bóg woła, pytajcie o tą drogę, zatrzymajcie się na swoich ścieżkach. Kochani, jestem przekonany, że każdy z nas potrzebuje takiego zatrzymania się. Gdzieś za daleko pędzimy w czymś, każdy z nas. To jest, powiem, naturalne. To jest naturalne. Jeśli się nie będziemy zatrzymywać, jeśli nie będziemy robić, powiem, jakby analizy naszego życia, naszej wiary, to jesteśmy już w pewnym momencie za daleko w czymś. Musimy wracać do Pana Jezusa, dlatego mamy mieć z Nim społeczność każdego dnia. Mamy na Niego patrzeć naprawdę każdego dnia. I każdego dnia będziemy odkrywać piękność Jezusa, cudowność i niezwykłość Jezusa. Dzisiaj rozmawiałem z bratem Władkiem, on mówi, jak był w szpitalu, czytał Słowo Boże i mówi, no przecież ja to Słowo Boże... A potrzebował takiej wsparcia Bożego, takiego pomocy Bożej, takiej otuchy. No i takie proste słowo. No tak proste słowo, że prostsze nie może, przecież ja tak to dobrze, a to dla mnie. Ja mu powiedziałem, a co myślałeś, że Pan Bóg wymyśli dla siebie specjalne słowo? Nie wymyśli. To słowo jest naprawdę od A do Z, wszystko tu jest. Chwała Panu Bogu. Chwała Panu Bogu, tu masz wszystko. Wszystko. I w Jezusie masz wszystko. Całą pełnię. Całą pełnię nieba. W Jezusie Chrystusie. To jest takie piękne odkrywać Pana, przebywać z Nim. I naprawdę można przebywać i trzeba przebywać. Jeśli przebywamy, to żyjemy wielkiej radości. Jeśli Słowo Boże jest dla nas naprawdę żywe, to faktycznie, kochani, ja powiem, ja jestem z tym zaszokowany, wiecie, powiem, w wielu rzeczach jestem zaszokowany, tak pozytywnie, ale w tym też. Tak myślę, Boże, kiedy skończą mi się kazania? Tyle ich mówię. Ponad 30 lat. Na pewno 2 razy w tygodniu. To jest minimum. Mówię, Boże, kiedy... Wiecie, gdyby się to miało skończyć, to by był czarny dzień mojego życia. A przecież ja już to znam tak wszystko. Z tej strony i z tej strony. Ale ja wiem, że to się nie skończy. Bóg mi nie powie, dobra, ci skończę, ci podeślę nową Biblię, szerszą. Nie, tą samą. To jest słowo żywota. Wiecie, to jest Bogiem było to słowo. To nie ma początków i nie ma końca. Tego nie można zmierzyć. Naprawdę nie można zmierzyć. I wiecie, to nie chodzi, kochani, o to, żeby zbadać głębokość. Jej, nie, wiecie, o co chodzi? O posłuszeństwo, o wierność. To na tym polega. Był u nas jeden brat, który w Open Doors pracuje. Tym zakończę, przepraszam, jeśli trochę za długo. Ale... I pojechał do nie Nepal, jeszcze mniejsze jak Nepal. Butan. O, Butan. To w Himalajach. Bardzo wysoko w Himalajach. Już tam nad nimi nie ma nikogo. Już są tylko szczyty himalajskie. Maleńkie państewko, prześladowanie. Mało chrześcijan prześladowanych. Sponiewieranych, skarżonych. Kiedy się nawracają, tracą wszystko. Wszystko tracą. Łącznie z rodziną. Z ojcem, z matką. Wyrzekają się ich. Wypędzają ich. Tracą pracę. Każdą pracę. Taki największy ewangelista w tym kraju to pasterz świń. Oni się brzydzą świniną, tak? Oni uważają to za najgorszą nieczystość. I od takiego, co się tam Chrystusa sobie obrał, to tą jeszcze mu dadzą pracę. Pasie świnie. I kiedy wszedł do takiej lepianki, ziemianki, gdzie się spotkali, to czuć było od niego te świnie. Ale Pan Bóg go tak używa, że on nawet jakiemuś ministrowi tego państwa świadczył o Jezusie Chrystusie. Wielu ludzi się nawróciło przez niego. Na tym brat mówi, kiedy tam zeszło się kilkanaście ludzi na nabożeństwo, ja myślałem, że jestem w niebie. Ja nie chciałem stamtąd wychodzić. I nie powiem, nic nie o to chodzi, że tam się działo, nie wiadomo co, ziemia się trzęsła, skały. Nie. Widać w nich pokój Boży. Widać w nich obecność Chrystusa. Widać, on mówi, kiedy wróciłem do kraju, wierz mi, ja przez 2 tygodnie nie mogłem dojść do siebie. Ja się nie umiałem znaleźć w swoim zborze. To jest takie inne. I on zapytał się tych braci tam. Bracia, jak wrócę do swojego kraju. Tam nie tylko był Polak, ale tam też byli z Niemiec. Taka grupa więcej ludzi. Powiedzcie, co mam przekazać moim braciom w Polsce? I to jest reguła, kochani, bo to nie jest tylko jedno świadectwo z tego kraju, ale to jest też świadectwo, czytałem o tym świadectwie z Chin. Jeśli z Korei będzie jakieś jeszcze świadectwo dotrze, to będzie takie samo. Co mam powiedzieć takiego naprawdę ważnego? Co byście powiedzieli? Gdybym Ciebie mógł tam do kraju mojego zaprowadzić i zebrać wszystkich pastorów, co byś powiedział? Co przekazać? On powiedział bardzo prosto. Powiedz im, żeby byli wierni Słowu. Wszystko. badać Słowo, wiecie, żyć Słowem, odkrywać Słowo, to niekoniecznie jeszcze głębiej, na 3 kilometry w głąb albo w górę, tak pod niebo prawie. Zachwyt. Doświadczać mocy Słowa, zgłębiać Słowo, zostawać się coraz bardziej wiernym we wszystkim. Tyle nam Jezus zostawił. Nie powiedział, że utworzy tam wielki instytut, a tam jeszcze większy instytut. Jak skończysz ten, to pójdziesz tam, a później z tamtego pójdziesz jeszcze tam, może do Jerozolimy i dopiero wtedy będziesz w porządku. Każdemu z nas zostawił swoje Słowo. Ono naprawdę daje życie, ono jest życiem. A naszym naprawdę głębokim pragnieniem powinno być wierny Bożemu Słowu. Być wierny Bożemu Słowu. Nie mi, nie pastorowi, nie Kościołowi, bo tak głosi, bo tak napisał, bo taką ma klauzulę. Być wierny Słowu. Bo będąc wierny Słowu, jesteś wierny Bogu. Bo wypełniając Słowo Boże, zachowując Słowo Boże, miłujesz Boga. Im bardziej je zachowujesz, im w szczegółach bardziej je zachowujesz, tym bardziej miłujesz Boga. A Jezus chce, żebyśmy nie tylko tak z góry ogólnie Go miłowali, czy byli Mu wiernymi, po prostu określając się, że ja nie jestem z tego świata, ja jestem chrześcijanin. Pan Jezus powiedział, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość faryzeuszy uczonych w Piśmie, żadną miarą nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A wcześniej, zanim to powiedział o sprawiedliwości faryzeuszy, powiedział, o tak, dobrze jesteście, dajecie dziesięcinę z wszystkiego, nawet z mięty, nawet z kminku. Nawet z takich rzeczy, wiecie? Ile byś ze swojej działki kopru przyniósł? Dziesięcinę, jeśli masz. Jak miałeś 5, 10 tych, to tylko jeden. Wiecie, to by się zmieściło tam na parstek tam. 1/10. Oni byli takimi. Jezus powiedział, mało tego, jeśli wasza sprawiedliwość, nasza, nie będzie większa, obficza, więc nie tylko w wielkich rzeczach mamy być. Nie, nie, nie. A w tych małych? A w zachowaniu, a w reakcjach, a w uśmiechu. Ile uśmiechu? Ile mogłoby być więcej uśmiechu? Do żony, miłych słów? Ile? Oj, dużo więcej. No to bądź. To bądź wierny. To bądź. Wiele jest do zrobienia. Wiecie, zachowywać Boże Słowo jeszcze więcej i jeszcze więcej. To znaczy żyć tym Słowem. A kiedy żyjesz tym Słowem, kiedy żyjesz, to Bóg puszcza swój pokój, błogosławi cię. Pytajcie o drogę odwieczną, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. I tego z całego serca życzę sobie i każdemu z was, bracia. Chwała Bogu, niech będzie. Amen.